Ważna informacja dla kierowców. W warmińsko-mazurskim policja wprowadziła objazdy na drodze krajowej numer 58 między Piszem a Szczuczynem. Nad ranem w Białej Piskiej doszło do tragicznego wypadku. Jedna osoba zginęła po tym, jak samochód osobowy uderzył w drzewo. Noga z gazu także na A1C w Kujawsko-Pomorskim pomiędzy węzłami Toruń Południe i Lubicz. Na jezdni w kierunku Gdańska ciężarówka uderzyła w barierę. Jedna osoba została ranna. W miejscu wypadku zablokowany jest jeden pas. Nocne spisywanie dla zapracowanych organizuje dziś Główny Urząd Statystyczny. Jeszcze tylko do przyszłego czwartku można wziąć udział w spisie powszechnym. Przypomnę, spis jest obowiązkowy. Niewzięcie w nim udziału grozi karą do 5000 zł. Ministerstwo Zdrowia raportuje, ponad 19 milionów 340 tysięcy osób w Polsce zostało w pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi. Ruszyła też rejestracja na szczepienia trzecią dawką dla osób powyżej 50 roku życia oraz pracowników medycznych mających stały kontakt z pacjentami. Więcej o tym powiemy w Faktach o 9.
Czas na rozmowę w Faktach RMF FM.
Minęła 8.30, w studiu w Warszawie jest już Krzysztof Ziemiec, jego gość. Witamy.
Witamy. Ważny gość i gość, który rzadko pojawia się w mediach. Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Dziękuję, panie ministrze, za przyjęcie zaproszenia.
To ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Witam pana, witam państwa.
Sporo turów mamy. Jak pan na to patrzy? To jest duży kryzys, średni kryzys, mały kryzys? Wyjdziemy z tego?
Sporo turów trzeba widzieć w szerszym kontekście wojny o energetykę, która odbywa się dzisiaj w Europie. Oczywiście to nie jest tak przedstawione, tu mówi się o pewnej idei obrony klimatu, ale tak naprawdę jest wielka operacja Niemiec i Rosji, która zmierza do tego, aby...
Rosji gaz... czy Czech?
Rosji i Niemiec. No, Czesi to, są akolitami, akolitami Niemiec. Nie wiem, czy pan o tym wie, że na terenie Niemiec działają wielkie kopalnie węgla brunatnego należące do czeskich oligarchów. To jest system naczyń połączonych. A tak naprawdę rzecz zmierza do tego, aby Polska w większym stopniu była zależna i kupowała przede wszystkim, płaciła, aby ktoś na tym zarabiał. Bo tu tak naprawdę, jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to tak w głębi widać, że chodzi o pieniądze. Polska, może od tego zacznę, była do tej pory samodzielna energetycznie, posiadała duże zasoby węgla i by radziła sobie bardzo dobrze. Natomiast polityka klimatyczno-energetyczna sprawia, że Unia Europejska nakłada podatek, parapodatek od węgla i produkcja z węgla przez to się przestaje opłacać. Energii z węgla. I w związku z tym jest wiele operacji, które zmierzają do tego samego celu, jakim jest likwidacja energetyki węglowej w Polsce. I tak też postrzegam de facto strategicznie tę wojnę o turów, by pozbawić Polskę tej kolejnej elektrowni i zmusi nas do kupowania od Niemiec głównie, pochodzących z rosyjskiego gazu, czyli
ja
z elektrowni gazowych,
tylko że
prądu.
To są Czechy. Poniekąd nasz brat, grupa V4, Trójmorze, tak? To jest przyjaciel. Jeśli przyjaciel wkłada nam nóż w plecy, to co to za przyjaciel?
Wie pan, jest takie powiedzenie, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach. Ja nie jestem zwolennikiem tej tezy, bo jestem człowiekiem rodzinnym i bardzo szanuję relacje rodzinne, ale akurat tego rodzaju rodziny polityczne, tu miałbym duży dystans i myślę, że w tej kategorii akurat braterstwa to powiedzenie bardzo pasuje. Czechy patrzą przede wszystkim na własne interesy, a te interesy kolidują z interesami Polski. Oni chcą na Polsce zarobić. I dlatego nas rozgrywają wspólnie z Niemcami. A w tle jest właśnie ten wielki układ Putin-Merkel, który zmierza do tego, żeby przez Gazprom Nord Stream 2 budować zaplecze elektrowni gazowych, które będą sprzedawać Polsce prąd, bądź Polska będzie musiała kupować gaz. Jak nie od Rosji wprost, to bezpośrednio to od Niemiec, za pośrednictwem Nord Streamu.
To co by pan doradzał dzisiaj premierowi? No bo to jest kryzys, który musimy, chcąc nie chcąc, jakoś rozwiązać. To jest 8% zaopatrzenia w energię Polski. Jeśli by ta sprawa była nierozwiązywana, no to jest to gigantyczny kryzys energetyczny i taki socjalny, społeczny. Co by pan doradził dzisiaj premierowi? Jak powinien postąpić?
Ja zawsze mam jedną radę dla pana premiera. Twardo grać. Bo tu jest gra interesów. Nie wolno ustępować. Nie wolno być takim zbyt uległym wobec agendy europejskiej, która często jest budowana
na twardo grać, mieć karty w ręku mocne, tak?
Nie, no, mieliśmy w swoim czasie karty Szable. bardzo mocne. O gigantycznej sile, jaką była możliwość weta do budżetu europejskiego na 7 lat. Budżetu covidowego oraz przy okazji budżetu dotyczącego zaostrzenia pakietu klimatyczno-energetycznego, którego zaostrzenie było konieczne, aby Nord Stream 2 miał sens ekonomiczny, ponieważ od tego właśnie momentu, kiedy była zgoda, niestety też i Polski, ze sprawą decyzji pana premiera
Morawieckiego. Czy stać nas na to, żeby tych pieniędzy, o których pan teraz mówi, w Polsce nie było? Czy stać nas na te kary, które są założone w sprawie Turowa?
Wie pan, jeśli będziemy grać, jeśli będziemy ulegać, to będziemy płacić jeszcze więcej, bo tu o pieniądze jest cała gra, tak naprawdę. Podstawowym gra toczy się o wielkie pieniądze. I albo Polska będzie ograna i będziemy ogrywani i Polacy będą krajem ubóstwa energetycznego. Mhm. Będziemy płacić najwięcej za rachunki w Europie. Już niestety mam dla Państwa niedobrą wiadomość. Chciałbym tego Państwu nie mówić takich informacji, ale myśmy jako Solidarna Polska przed tym przestrzegali, że zgoda na zaostrzenie pakietu klimatyczno-energetycznego pod pięknymi, szlachetnymi hasłami ochrony klimatu na świecie będzie prowadził do tego, że od stycznia, a może i wcześniej, wielu z Państwa będą płacić 20, 30, a niektórzy 40% więcej za prąd i za ciepło. To odczujecie Państwo w swoich kieszeniach, więc od tego jest też i polski rząd, by temu się przeciwstawiać.
Ale to Pan to też odczuje w słupkach poparcia, no bo Polacy powiedzą, to jest wina tego rządu, a Pan w tym rządzie jest.
No, Polacy też jakby widzą fakty, a na pewno Solidarna Polska jest w zasadzie jedynym ugrupowaniem w polskim parlamencie, które tak w sposób jednoznaczny, kategoryczny sprzeciwia się temu walcowi europejskiemu, który rozpoczął Donald Tusk i Platforma Obywatelska. Oni tego chcą jeszcze bardziej. Jeszcze więcej.
Okej, to można wyjść z rządu i powiedzieć, okej, no jesteśmy w opozycji trochę inny niż Platforma, bardziej na prawo i tego rządu już nie popierać.
Można oddać wtedy władzę tym, którzy chcą jeszcze bardziej ulegać pani Merkel i wykonywać tutaj zadania, które będą jeszcze bardziej szkodzić polskiej gospodarce. My odgrywamy taką rolę, na jaką stać 19 posłów w polskim parlamencie i jest to pozytywna rola. Między innymi sygnalizujemy, pokazujemy problemy i tam, gdzie się da i mamy siłę, to blokujemy rozwiązania, które są złe dla Polski.
Panie ministrze, no nie wiem, czy tak pozytywno, bo mamy konflikt z Unią na całym polu, tak? Bo Turów to jest tylko wierzchołek góry lodowej, jest Trybunał Konstytucyjny i wniosek, jest Izba Dyscyplinarna, jest mnóstwo sporów z TSUE. Jak z tego wszystkiego wybrnąć?
Dobrze, że jesteśmy.
W Unii?
W Unii to jest, to myślę, że też, bo mam nadzieję, że kiedyś Unię odzyskamy, bo wchodziliśmy do Unii jako Unii wolności gospodarczej, wolności przepływu pieniądza, wolności przepływu ludzi, wolności kultury, wolności idei, wolności słowa. Dziś Unia staje się często zaprzeczeniem tej wolności, którą kiedyś był symbolizowała i też wielkiego blasku
siły. Może trzeba wyjść, jak mówi pana jeden z posłów.
Może trzeba podjąć bój o zmianę Unii Europejskiej. Są szanse zbudowania koalicji we Włoszech, może wygrać partia bardziej prawicowa, konserwatywna, również we Francji, takie szanse w Hiszpanii. Może zmienimy jeszcze losy Europy, żeby ta nadmierna regulacja, to takie socjalistyczne, komunistyczne myślenie i ta ideologia w obszarze też kultury, którą chce się narzucić, taką można powiedzieć jednomyślność w obszarze tego, co jest dopuszczalne, a co nie. To tak zwane ideologia LGBT, która musi być podzielana przez wszystkich. Wszyscy muszą myśleć tak samo.
Tylko, że
według jednego, jak w Związku Radzieckim. I na to my się nie zgadzamy, bo to nie jest wolność. My chcemy wolności, wolnej Unii Europejskiej.
Tym tropem myślenia,
wolność dała siłę Unii Europejskiej.
Można grać w jakiś tam sposób na paru fortepianach, ale są realne pieniądze. Jeśli tych pieniędzy z Unii nie będzie, wie pan, o czym ja mówię, no to Polacy bez tego rządu my nie chcemy. Siłą rzeczy pan za moment znajdzie się na politycznej ławce rezerwowych, tak? No,
wie pan, pieniądze, dotknął pan niezwykle ważnego tematu, bo przez całe lata wmawiano nam w ramach propagandy, że Polska tylko dostaje, Unia Europejska jest bankomatem i to samo nam mówili liderzy bogatych państw Unii Europejskiej. Oto powstał nasz część. Szkoda, że dopiero teraz raport profesora Krysiaka.
Bo dotknął,
wie pan, można powiedzieć, założeń wręcz religijnych pewnych środowisk w Polsce, które zareagowały skrajnie emocjonalnie, co pokazuje, że trafiony jest punkt.
Nie, oni punktowali, że ten raport jest niezgodny z rzeczywistością.
Oni przede wszystkim sięgali do inwektyw i do właśnie zarzutu, tu chodzi o polexit, o brutalną grę, używali przez różnych przymiotników, które nie będą nawet cytował w szacunku dla słuchaczy. Ale a te argumenty, ja jestem otwarty na dyskusję, te argumenty, każdy z nich można rozbić i pokazać, że nie jest słuszny. Ten raport się broni. Broni dlatego, że on jest oparty na założeniach samej Unii Europejskiej, która przed wejściem w Polski do Unii Europejskiej zaproponowała, że będą dotacje dla Polski jako rekompensata za to, że na wielki rynek wkroczą ogromne korporacje, które będą wyciskać Polskę. I co więcej, jeśli ci ludzie atakują raport profesorów Krysiaka i Grosse, przecież wybitnych jednak znawców swoich zagadnień i cenionych, szanowanych naukowców od lat, to ja się jeszcze jedno słowo powiem. To przecież Bank Światowy, który nic nie ma wspólnego z PiS-em, z jakimś Solidarną Polską, wskazał, że Polska należy w Europie najbardziej wyciskanych, czyli wykorzystywany kraj, niemal kolonialnie przez firmy zachodnie, które tak nas...
Wrócę do Unii i tych wszystkich spraw, które są istotne, ale w radiu, bo mamy minutę, zapytam pana, czy pan zawiesi pana posła Tadeusza Cymańskiego za jego obecność na urodzinach mojego szanownego kolegi z tego radia, Roberta Mazurka, bo Donald Tusk zawiesił swoich współpracowników bardzo ważnych.
Wie pan, ja mam ten komfort, że do pana redaktora Mazurka nie chodzę, nie chodziłem, nie będę chodził ani tutaj, ani do
Babina przyjęcia. Nie ma zaproszenia, to wie pan, jest pan no, tutaj
może
teraz
było, ale w każdym razie, gdyby było, to mogę zapewnić, że nie skorzystam. Więc nie mam tego problemu. Natomiast, wie pan, co do Tadeusza Cymańskiego, to jest człowiek, który jest znany, że ma gołębie serce. To jest człowiek, który kocha ludzi i chce się z wszystkimi, o ile można, przyjaźnić, ale jednocześnie wierzy w swoje idee i daje temu wyraz w głosowaniu. Więc każdy, kto zna Tadeusza Cymańskiego, rozumie, że to jest dobry człowiek z natury i chciałby, żeby wszyscy ludzie byli dobrzy. I dlatego czasami błądzi. Ale czy tutaj błądził? Nie. Myślę, że to jest jego natura i ja nie mam do niego pretensji.
To czemu Donald Tusk tak postąpił?
Bo Donald Tusk, no, zabolało Donalda Tuska, że dopiero co lider jego partii, pan Budka, spotyka się z najbardziej twardymi politykami opozycji, których Donald Tusk w swoich wystąpieniach, jak i tamci, że pan Budka i inni od czci wiary odsądzają, a tutaj, prawda, w takiej dobrej relacji pozostają, więc to psuje narrację, ale to jest pewna hipokryzja, fałsz pana Donalda Tuska, bo prawda została pokazana, że ludzie mogą z sobą rozmawiać, a on nie chce, żeby takie rozmowy miały miejsce, nawet żeby były zdjęcia, które pokazują, że politycy mogą z sobą w innej atmosferze niż konfliktu, kłótni, wyzwisk rozmawiać. Tego nie chce Donald Tusk, bo on chce agresji, on chce wojny i na tym chce budować swoją pozycję.
Czy
politycy
rzeczywiście tak jest? O tym za moment w internecie. Zbigniew Ziobro jest naszym gościem, słuchaczem radia. Dziękujemy, przenosimy się na rmf24.pl i do radia internetowego rmf24. Czekamy.
Dziękujemy. Wiadomo, że chodzi o pieniądze, o wielkie pieniądze, o to, by pozbawić Polskę elektrowni i zmusić nas do zakupu energii z Niemiec lub gazu z Rosji. Tak o polsko-czeskim konflikcie w sprawie kopalni Turów mówił przed chwilą minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Rozmowa, jak słyszeliśmy, trwa w sieci, a fakty wracają o 9:00. Zapraszam.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.